Witam serdecznie, nazywam się Michał Masłowski.
Nazywam się Paweł Wielgus, dzień dobry.
To są Echa Rynku, podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, w którym poruszamy co tydzień sprawy dotyczące inwestorów indywidualnych. Co tam ciekawego na giełdzie się dzieje, plus czasami jakaś tematyka edukacyjna. W tym tygodniu mamy dwie sprawy. Pierwsza to jest split na spółce Setus i druga...
Veno.
Tak, co tam na wam
Veno. Szykuje się bardzo ciekawe walne, myślę, że to wymaga parę słów komentarza. Tym bardziej, że powiedziałbym, jak na taką małą spółkę jest bardzo duży odzew ze strony akcjonariuszy mniejszościowych, co w sumie nie dziwi, bo tak naprawdę nie ma tutaj, jest tylko jeden akcjonariusz powyżej progu 5% w tej spółce.
Tak, dobra. Zacznijmy od walnego spółki Setus, który odbędzie się bodajże, nie pamiętam, 27 albo 28 sierpnia. I sprawa jest taka, że na tym walnym jest tak naprawdę jeden punkt obrad. On zwołuje się tylko i wyłącznie po to, żeby dokonać splitu akcji w stosunku 5 do 1, 1 do 5. Tak? Jedna akcja to po splicie to będzie 5 nowych akcji. No i chcielibyśmy tu dzisiaj porozmawiać w ogóle, tak? Powiedzieć, jakie jest nasze zdanie na temat podziału akcji w przypadku spółek, które nie kosztują dużo jednostkowo. Przypomnijmy może dla porządku, Setus sprawdziłem teraz przed sekundką, jest po 15 zł. Czyli po podziale, bardzo ładnie im się podzieli, zakładając, że będzie tyle samo, podzielić przez 5, to będzie po 3 zł. No i teraz pytanie, dlaczego? Zanim jeszcze wyjać pod Pawle, to powiem, że rozmawiałem z prezesem spółki Setus, panem Piotrem Wiaderkiem, którego bardzo serdecznie pozdrawiamy i będziemy chcieli tutaj wyjaśnić kilka spraw. A zanim jeszcze może przejdziemy tutaj do uzasadnienia, ja poprosiłem o pisemne uzasadnienie, tak? Jakie jest uzasadnienie dla tejże uchwały? To Pawle, co sądzisz o tym podziale? Czy to dobrze, niedobrze? Powinni się dzielić? Czy nie powinni?
Nie wiem jeszcze, jakie jest uzasadnienie pana prezesa i co on Michale ci w tym mailu napisał, ale to pewnie zaraz się dowiem.
Tak, tak, ale tak ja właśnie nie chcę uprzedzać faktów.
Może powiem, zacznę od tego, co my tutaj w biurze robimy, jeśli chodzi o splity. Pamiętasz, mieliśmy już przypadek splitu na przykład na Lugu, ostatnio się dość
Lug to jest jedna z naszych ulubionych spółek.
Tak, dość mocno tym tematem zajmowaliśmy. Ja w poniedziałek najbliższy wybieram się na walne kolejnej spółki z New Connectu, na walne Sobetu, gdzie również jest split w porządku obrad. No i to nas tutaj w biurze natchnęło, żeby zacząć się zastanawiać, jak to wygląda historycznie, jak splity przekładają się na sytuację, na wielkość obrotów na rynku. I okazuje się, że nie do końca jest to tak, jak panowie prezesi, którzy bardzo mocno te splity popierają, nie jest tak, jak oni by chcieli. To znaczy ten split nie prowadzi zasadniczo w większości przypadków. Oczywiście są wyjątki, ale statystycznie można założyć, że z większym prawdopodobieństwem prowadzi do zmniejszenia obrotów niż do ich zwiększenia.
Tak, my to, tak jak już powiedziałeś, my prowadzimy tutaj w biurze pewne badania, tak, jak to wygląda. Akurat mamy takie badanie, które zostanie niedługo opublikowane, akurat w stosunku do spółek, które po podziale kosztowały mniej niż 1 zł. Znaczy po splicie, to spółki, które ewidentnie zamieniły się na własne życzenie w spółki groszowe. No i tam musimy jeszcze pracujemy, tak, nad metodologią, jak to mierzyć i tak dalej, ale mniej więcej wychodzi to tak, że jest mniej. Czyli po splicie jest mniej. Wynika to choćby tam z kilku powodów. Choćby dlatego, że później najmniejszy możliwy krok notowań to jest 1 grosz, który powoduje, że ten 1 grosz to okazuje się zaczyna być dużo, jeżeli chodzi o zmianę procentową. Tak, że na przykład spółka zaczyna kosztować 20 groszy, tak jak Bioton. Tak, to jeden grosz to tam przez 4,5%, bo jakoś tak, prawda?
Staje się też tak od strony psychologicznej, po prostu uciążliwy.
Nerwowy.
No, nerwowy z jednej strony, bo te zmiany są duże, ale z drugiej strony dla mnie, jako dla inwestora przykładowo, Michale, to przyznam ci, że to jest dla mnie po prostu uciążliwe, bo wisi ta spółka na tych 20-21 groszach przez 3 dni, nic tam się wielkiego nie dzieje. Musi trafić na rynek nie wiadomo jaka informacja, albo polepszyć się, albo popsuć się atmosfera giełdowa. Ekstremalnie bym wręcz powiedział, żeby tam jakiś ruch nastąpił.
Przy takich spółkach, które są już poniżej 30 groszy, to już faktycznie jest tak, jak mówisz. No i to już tam potrafi wisieć 23, 24 grosze. I tak to Luk tak ma, nie? 21, 22. I 100, i 100, i 100. Uff, minęły 2 tygodnie zmian. 20, 21, prawda? Także to bardzo, no, nie jest to komfortowe dla akcjonariuszy.
Nie jest. Bardzo wiele osób rezygnuje z takiego handlu. Mhm.
Tak. I tutaj pan prezes Wiaderek zgodził się ze mną w rozmowie telefonicznej, że faktycznie sprowadzenie akcji do spółki groszowej, czyli tam poniżej złotego, czyli dla mnie poniżej 3 zł, to też jest spółka groszowa. No ale.
Poniżej 3 zł?
Tak, to już jest dla mnie.
Nie, no, chyba przesadziłeś troszeczkę. No, jest bardzo wiele fajnych spółek, które są notowane poniżej 3 zł. Są bardzo płynne i z bardzo dużymi obrotami.
No dobra, może, ale przesadziłem, ale może, nie, może odrobinę. Ale wiesz, jak popatrzę, jak jest dzisiejszy obrót na Asetusie, że to potrafią być obroty dzielne w 3-4 tysięcy złotych. No teraz, no nie wiem, jest godzina 10 po 11, dzisiaj jest 3 tysiące złotych. Tak? Tak jest obrót na Asetusie. No i sprowadzenie poniżej 3 zł no może być problematyczne, jeśli chodzi o dalszy obrót. Nie widzę jakich możliwości, że ktoś, że to polepszy obrót. Ale dobra, wracając do argumentacji, bo poprosiliśmy o argumentację, jakie jest jakieś pisemne uzasadnienie. No i pierwszy, jeden z argumentów jest taki, że duże emisje, na przykład Tauron i te zbliżające się GPW, wysysają pieniądze z New Connectu, tak ja to rozumiem, co powoduje, że na tym New Connectie jest jeszcze mniejszy obrót. To jest pierwsza sprawa.
Z tym się trochę zgadzam.
No tak, ale czy akcja będzie kosztowała zamiast 15 zł, to 3 zł, czy to będzie lepiej?
To znaczy...
To w stosunku do całego rynku. Może być może tak jest i na to jakby, czy akcja kosztuje 2 zł, 3 zł, czy 20 zł, to nie ma specjalnie moim zdaniem znaczenia.
Co trudno chyba jest powiedzieć, czy będzie lepiej, czy gorzej, bo akurat Asetus jest takim przypadkiem, gdzie mamy zmianę z 15 zł na 3 zł. Obie te wartości są dla mnie akceptowalne. Ja tutaj z jednej strony, to zaraz skończysz tego maila jeszcze. Mm-hmm,
tak, już jest drugi argument.
No właśnie,
drugi
to argument. Może skończę, a ja dopiero później to skomentuję.
Dobra, no i drugi argument jest tutaj, tu jakby to jest argument za tym, żeby inwestorzy mieli, nie wiem, większą łatwość w nabyciu akcji, że, i tu jest przykład taki, że dzisiaj drobny inwestor chcący nabyć 100 akcji naszej spółki musi liczyć się z wydatkiem 1400 zł. No, dzisiaj 1500. Po ewentualnym splicie za tę samą kwotę kupić 466 akcji naszej spółki. No, oczywiście tu też sam pan prezes, dzięki Bogu, w następnym zdaniu zauważa, że finansowo nic się nie zmieni. No i to jest oczywiste, tak? Wyda tyle samo pieniędzy, zapłaci taką samą prowizję, nie wiem, będzie miał ułamkowo ten sam procent w majątku spółki, faktycznie nic się nie zmieni, ale to jest argument, że wzrosną jego możliwości alokacyjne. No i to jest inny przykład taki, że inwestor, że po splicie na przykład inwestor będzie mógł sprzedać 160 akcji za 480 zł, a dzisiaj to jest 34,28 akcji. Wiesz o co chodzi, że będzie mógł bardziej drobić swój majątek i to będą cały czas całkowite części akcji, całkowite części akcji, a teraz musi no, mnożyć razy wielokrotność 15. No, ja tego, to ten argument nie ukrywam, panie prezesie, no nie trafia do mnie, nie wiem, czy do ciebie
czy
trafia.
Do mnie też nie trafia, po pierwsze dlatego, że kryterium, ta argumentacja byłaby zasadna, ona jest na przykład zasadna w przypadku LPP.
Tak,
gdzie akcja kosztuje 1700 zł. I teraz...
ja sobie też przejrzałem kilka spółek dużych,
najmniejszy krok
byłby uzasadniony.
Tak, teraz najmniejszy krok, bo od strony matematycznej spróbuję to wytłumaczyć. Tego typu zabieg, on może mieć znaczenie w takiej sytuacji, gdzie najmniejszy krok to jest odpowiada wartości, która z punktu widzenia prowizji giełdowych
ma już znaczenie.
Ma już po prostu znaczenie.
Znaczy, wiesz, co ja bardziej patrzę z punktu widzenia możliwości finansowych inwestorów indywidualnych. Jest dużo inwestorów indywidualnych, jednak drobnych. Tak, tu pan prezes podkreśla, że dla New Connectu przede wszystkim są ważni inwestorzy indywidualni, to w 100% się zgadzamy, o nich przede wszystkim trzeba tam dbać. Są inwestorzy, którzy decydują się na inwestycje w spółkę 3000 zł. Taka 3000, 4000 i w przypadku takiej spółki jak LPP, no to ma kosmiczne znaczenie. 3000, bo to kupisz jedną akcję, ale dwóch już nie kupisz.
Tak, dokładnie.
I to wtedy ma znaczenie. To się wtedy zgadzamy, to może blokować obrót. Czy to ma 15 zł, czy 3 zł? No,
za 3000 zł kupimy albo 20 akcji? Tak, w tej
nie,
chwili?
Nie, więcej.
No, po 15 zł.
Tak, to za 3000 kupimy 200 akcji.
Kupimy 200 akcji, a po splicie kupimy 1000.
Razy 5, tak? Po splicie kupimy.
1000.
Tak, 1000 akcji. I co za różnica?
No, czy 200, czy 1000, niespecjalnie jest różnica.
Nie, moim zdaniem
akurat
też.
W przypadku Asetusa podejrzewam, że nie będzie miał ten split wielkiego znaczenia w ujęciu na obroty, w ujęciu w wartości.
Może nie mieć, bo faktycznie to ja to na początku mówiłem, może faktycznie troszkę przesadziłem, że 3 zł to jeszcze nie 20 groszy, ale to znajduje taki argument, załóżmy, że za rok spółka Asetus będzie chciała, nie wiem, sięgnąć do kieszeni inwestorów, no nie wiem, wymyśli emisję, tak, bo będzie potrzebna, nie wiem, na jakąś inwestycję. No emisję najczęściej przeprowadza się sprawami poboru, dając jakieś dyskonty akcjonariuszom w stosunku do bieżącej ceny, co w sposób no to przerabialiśmy nie raz, powoduje dalsze jednostkowe obniżenie ceny akcji, czy może tak, że będzie kosztował mniej, a niech, no nie wiem, no nikt nie zagwarantuje, że nie tak, będziemy mieli bessy przez najbliższy rok.
Odcina się wartość
prawa poboru. Tak, jest na większy majątek, ale wartość jednostkowa akcji jest niższa, to jest pierwsza sprawa, a dwa, że załóżmy, że nie wiem, niech spółka załapie się na bessy, minus powiedzmy sobie 20 parę procent, minus 30%, będzie po 2 złote, zrobi emisję akcji i zrobi się będzie groszowy. Będzie problem. No. A przy 15 zł? To weź się po odcięciu praw poboru, mamy dalej 10 zł, wszystko jest w porządku.
Tutaj z kolei przyznaję Ci rację, że niebezpiecznie zbliża się to, akurat szczególnie w przypadku Niconnectu, gdzie te obroty wartościowo na Asetusie nie są duże i tam jest duże ryzyko znacznych ruchów w krótkim czasie. Gwałtownych, bym powiedział.
No ten Asetus był przecież bohaterem przez pierwsze kilka sesji, jak debiutował, tak?
Ale to też warto popatrzeć, na jakich obrotach były te zwyżki robione.
No tak, no wiadomo, tak, że ktoś spojrzy na samą wartość procentową, że tam były tego dnia plus 40, plus 20 i tak dalej, to może robić wrażenie, ale jak właśnie to było na jakichś tam absurdalnie niskich obrotach, to faktycznie nieprzypadkowo, tak? Tego typu spółkami można manipulować wręcz, bo są bardzo niskie. Tam w Asetusie jest free float bodajże coś poniżej 10%, a spółka według dzisiejszej kapitalizacji jest około 6-7 milionów złotych. Mhm. Czyli free float jest 10%, 600-700 tysięcy. Mhm. Tak jest free float, więc nic dziwnego, że tam łatwo można, do takich wahań może dochodzić.
Tak, dokładnie. A wiesz co, jeszcze wrócę może na chwilę do tych transakcji niewielkich. Przed chwilą powiedziałem coś, że można by jakby to uzasadnienie splitu próbować związać z tą najniższą transakcją, od których pobierana jest ta minimalna prowizja.
No, to
w większości biur maklerskich to jest 0,39%, nie mniej niż na przykład 3 zł.
Tak, inwestorzy wyliczają, kiedy 0,39% to jest 3 zł i mniejszych transakcji nie zawierają, bo to się nie opłaca.
Bo to się po prostu nie opłaca. Teraz przyjmijmy, że to
sam tak kiedyś robiłem.
No tak, przyjmijmy, że to jest, jak robisz, jak jesteś day traderem, to jest to bardzo istotne, bo ci bardzo rosną ci koszty. Te koszty transakcyjne mogą iść w kilka, nawet kilkanaście procent w skali miesiąca.
Czyli nikt
w stosunku do twoich obrotów. Bo jeśli ktoś zrobi kilkanaście transakcji dziennie, niewielkich,
to się nagle okaże.
To koszty transakcyjne mogą mu zjeść 3-4% zysku na akcjach.
Mówiąc wprost, nikt nie będzie sprzedawał 160 akcji za 480 zł.
Tak, w pewnym sensie tak. Ale wracając do tej argumentacji, którą ja zacząłem. Teraz zobacz. Jeśli ta najmniejsza transakcja to jest 700 zł, to abstrahując od sytuacji, powiedziałbym, no wyjątkowych albo gdzieś tam ogonów statystycznych, na krzywej rozkładu. Możemy w miarę spokojnie przyjąć, że inwestorzy...
W kolejnym podcaście wprowadzimy pojęcie krzywej rozkładu.
Możemy spokojnie przyjąć, że inwestorzy nie powinni robić transakcji niższych niż 700 zł.
Tak około, tak jest.
Więc po splicie 700 zł to będzie 230 akcji. Mhm. Przed splitem 700 zł to jest...
Zaczynamy wyliczać.
40,
700 podzielić na 15.
56.
46 akcji.
46 akcji, tak?
Tak.
I teraz 46 akcji to jest wciąż bardzo przyzwoicie. To znaczy tutaj jakby błąd, który popełniasz, jest nieznaczący. Bo 46, wartości skrajne to jest 45 i 47. One się od siebie różnią o 15 zł.
Czyli to...
Więc one są zaniedbywalne względem
wielkości
transakcji.
Tak, właśnie. No to ja...
W przypadku LPP, tak jak powiedziałeś słusznie, byłoby zupełnie inaczej.
Tak, prawda? Ja spojrzałem jakieś te duże spółki, przy których widziałbym i to by ogłosiły, że chcą robić split, to by wszystko było w porządku. Tak? No właśnie LPP, jakby PZU zrobiło tak, 390 czy tam 380 zł, teraz zrobiło split, też by się krzywda nie stała. Bank Śląski 800 zł. Tam około, też by się, mu wszystko byłoby ok. Z tego, ale wiesz, na tych dużych spółkach handlują fundusze. Czy tam jest warte 2000, czy 200 zł, czy 10 zł, to dla funduszy nie ma znaczenia, bo oni wydają 1 000 000 zł.
Dokładnie, ale ja bardzo mocno bym zwrócił uwagę i podkreślił to, Michale, co ty powiedziałeś, że w przypadku spółek z Niconnectu jest szczególnie duże ryzyko wystąpienia takiej sytuacji, kiedy w spółce wydarzy się coś takiego, że spółka będzie nagle potrzebowała kapitału. Więc emisja być może z prawem poboru, jakieś rozwodnienie kapitału, gwałtowne pogorszenie sytuacji ekonomicznej spółki.
No pan prezes sam wie, że spółka Asetus jest projektem startupowym.
Dużo rzeczy w tej spółce, na tym etapie życia spółki, dużo rzeczy się może wydarzyć. I te ruchy na akcjach mogą być bardzo, bardzo gwałtowne. To, że 3 zł jest wartością przyzwoitą...
Taką ale ona jest granicznie przyzwoita.
Dla ciebie jest graniczna, dla mnie jest wciąż bezpieczna, tak? Ale tutaj możemy dyskutować, możemy się zastanawiać. Żaden z nas nie ma racji, bo pewnie nasi słuchacze, nasi widzowie uważają,
że inaczej. Każdy ma swoją barierę.
Ale tak umówmy się, że te ruchy na niekoniekcie są na tyle duże, że 3 zł jest już niebezpiecznie blisko zejścia, powiedziałbym, do poziomów, no, takich już nieakceptowalnych dla wielu inwestorów. A tak? Chociażby poniżej złotówki. Ja z definicji nie inwestuję w spółki, które są notowane poniżej złotówki.
Ja też nie, bo wychodzę z założenia, że one kosztują, że jej akcjonariusze wcześniej zdecydowali, że ona ma kosztować poniżej złotówki. Sprowadzili jej kurs poniżej złotówki, to nie jest przypadek.
Aha, to bardzo ciekawe.
Ja w ten sposób.
Ja mam inne wyjaśnienie, ale jakby tego się trzymam. I warto o tym pamiętać. Przecież 60-70% przecena na jakiejś spółce na niekoniekcie to nie jest nie wiadomo co.
Nie, no to są rzeczy, często, które się często gęsto
na bieżąco
bywało,
mają, oczywiście. Odbywają, mają miejsce. Ruchy w jedną, w drugą stronę. Mhm. Asetus absurdalnie drogo kosztował 5-6 dni po...
Tam 20 parę złotych kosztował w pewnym momencie.
Tak, tak. Po debiucie. Znaczy absurdalnie drogo, mam na myśli, że zwyżka była w ciągu, tak statystycznie przez 5 dni bardzo duża, bo tam po 20-30%. To jest bardzo duża zwyżka, bardzo duża dynamika wzrostu. Jakby nie miałem na myśli, że spółka nie jest tyle warta, bo ja jej nie oceniam absolutnie. Tak? Nie robiłem wyceny.
Nie, no ale było, to nie może być tak, że spółka dzisiaj jest warta 10, a za parę dni 24, bo, a w spółce się nic nie zmieniło. No to coś jest,
to jest inna
nie,
sprawa.
Tak, coś jest nie tak. Jeszcze na zakończenie tej części związanej z Asetusem, tutaj tam odezwa, tak, do pana prezesa Wiaderka z Asetusa i w ogóle do akcjonariuszy firmy Asetus. Nie idźcie tą drogą. To nie jest dobry pomysł. Tak? Tu nasze doświadczenia już na rynku wieloletnie pokazują, że trzeba zająć się biznesem, a nie majstrowaniem jednostkową wartością akcji. Drugim tematem, który dzisiaj podejmiemy, jest spółka Veno. Zanim Pawle, walny spółki Veno, zanim zaczniesz, to ja tutaj powołam się po raz kolejny w naszych tutaj nagraniach, że to jest jedna z ulubionych spółek Grzegorza Zalewskiego. On obok Infinity, który też lubi tam kpić i szydzić, to Veno też zawsze nawet jest tak troszkę, no okej, troszkę kpiarsko. To kiedy będę jeździł tym samochodem Veno? Pawle, to kiedy będziemy inwestorzy?
Musimy kiedyś Grzegorza zaprosić i porozmawiać na temat Veno. Bo wiadomo, Grzegorz jest specjalistą generalnie innych rzeczy,
tak.
Natomiast bardzo chętnie bym z nim porozmawiał na antenie na temat właśnie Veno.
Mm-hmm. No bardzo, to kiedyś myślę, że na pewno będziemy mogli
dobra,
to zrealizować.
Wracając do tematu. Tak, walne zgromadzenie nadzwyczajne, zwołane na 7 września, na żądanie akcjonariusza Bloomerang pre-IPO SA, który łącznie z innym podmiotem jeszcze ma 6,7% kapitału zakładowego.
To mało.
Mało, jest to największy akcjonariusz ujawniony, czyli w ogóle największy. Zapewne są akcjonariusze, którzy są pod progami, ale nie są ujawnieni. Z tego, co my wiemy, jest to największy akcjonariusz Bloomerang.
No ale kto tam jest właścicielem? Tak?
To jest ten, no. Kto jest właścicielem
Veno? Tak.
No taki jest free float.
90% jest free floatu?
No zgodnie z definicją free floatu są to wszystkie akcje należące do akcjonariuszy, których każdy nie przekracza 5%, więc mamy 93%. I
90%. Bo ja nie śledziłem spółki Veno. Oprócz tego, co Grzesiek Zalewski wypisywał na swoich blogach, ja stąd znam tę spółkę, to tam prawdę tak jest?
No tak, no, portale podają 93% free float.
Przyznam się szczerze, że ja bardzo tak powiedziałbym ostrożnie, bo to co do takich spółek, gdzie nie ma. Na niekoniecznie to już w szczególności. Dominującego akcjonariusza, dla którego to jest jego interes życia i on tam chucha i dmucha.
No okej, okay. Jest to jakiś aspekt tematu. Mm-hmm. Myślę, że wdzięczny temat do rozmowy, ale wracamy do naszego tematu.
No, dobrze. Tak. No.
W porządku obrad walnego zgromadzenia znalazł się czy uchwała albo punkt dotyczący podjęcia działań zmierzających do wydzielenia części Veno.
Mm-hmm.
Tą częścią wydzieloną Veno miałyby być wszystkie aktywa finansowe. Czyli Veno miałoby zostać podzielone na część zajmującą się tylko i wyłącznie produkcją tego samochodu i tworzeniem samochodu, a wszystkie aktywa finansowe, wszystkie akcje, które są w tej chwili w posiadaniu Veno, miałyby zostać wydzielone i teraz ta część wydzielona miałaby zostać wyniesiona aportem do Carbon Invest. Natomiast akcjonariusze Veno mieliby dostać w zamian akcje właśnie Carbon Invest. Czyli Carbon Invest miałoby wyemitować akcje i podwyższyć kapitał na pokrycie tej części wydzielonej z Veno.
Przepraszam, Veno to jest kolejna cudowna spółka, która kosztuje 2 grosze.
Tak.
O,
no ale tu jest kilka ciekawych aspektów. Myślę, że cię zaraz zaskoczę. Na pewno, umówmy się, tego typu zabieg jest kluczowy dla dalszego, dla dalszego modelu funkcjonowania spółki. W tej chwili Veno opublikowała wyniki i te wyniki generalnie są tworzone właśnie poprzez sprzedaż udziałów.
Mhm.
Tak, czyli zachowuje się jak wehikuł inwestycyjny, a nie jak spółka produkująca samochód czy tworząca samochód. Teraz zabranie jej tej części finansowej spowoduje diametralną zmianę modelu
funkcjonowania. Pytanie, z czego oni spółki będą ten samochód dalej, produkcję tego samochodu, prototypu, czy jak to tam zwał, z czego oni to będą finansować? Tak? Tak.
No, jest to pytanie jak najbardziej zasadne. Ale to się zapytamy prezesa na walnym zgromadzeniu. I teraz, mając na uwadze ten bardzo duży free float i mając na uwadze właśnie zmianę tego modelu biznesowego, wydaje mi się, że jest w interesie obecnych akcjonariuszy bardzo mocno, żeby na tym walnym się pojawić. Tym bardziej, że akcjonariusz, który żąda podjęcia tej uchwały i wprowadził w ogóle ten punkt do porządku obrad, ma niecałe 7%. Wydaje się bardzo dużo. Ale wczoraj zadzwonił do mnie akcjonariusz, który sam ma 1,65% kapitału zakładowego Veno.
Wiesz co, teraz spojrzałem, Veno, kapitalizacja 9,4 miliona. Tak. To tak. Tam 1% to dobrzy inwestorzy indywidualni to mogą tyle mieć.
Spokojnie. Dokładnie tak. Teraz, gdyby się znalazło jeszcze dwie, trzy takie osoby, to naprawdę dostrzegam w przypadku Veno możliwość, żeby mieć coś rzeczywiście do powiedzenia na tym walnym zgromadzeniu. To znaczy, nawet do tego stopnia, że jeśli nie dojdziemy do porozumienia, jeśli argumentacja Bloomeranga nas nie przekona, żeby im tę uchwałę zablokować. Oczywiście decyzja będzie należała do akcjonariuszy. Oni mogą na to walne jechać osobiście, mogą nam udzielić pełnomocnictwa.
Ale jest bardzo mało czasu już.
Nie do końca. To wygląda w ten sposób, że
7 września, minus 16 dni, to będzie...
Record date przypada 22 września, sierpnia, przepraszam, oczywiście, 22 sierpnia, czyli trzeba być akcjonariuszem w dniu 22 sierpnia. Tylko że 22 sierpnia to jest niedziela, więc de facto trzeba mieć akcje na rachunku zarejestrowane w Krajowym Depozycie 20 sierpnia.
Czy trzeba je kupić? Czyli trzeba je kupić we wtorek 17.
Tak.
A będziemy to, dzisiaj jest czwartek 12, ale tak, podcast zostanie wyemitowany 16, czyli ktoś nas będzie słuchał, niech szybko kupuje Veno. Nie kupuje, tylko tak, jeżeli jeszcze ma zamiar.
Nie, jeśli ktoś jest akcjonariuszem...
To już nie, no to wszystko jest dobrze. Ale jeżeli mamy miał zamiar kupić po to, żeby na te walne pojechać, to ma jeden dzień.
Dokładnie.
Tak, to może w ten sposób. Broń Boże, nie namawiamy, ja potem to tu widzę, broń Boże, nie namawiamy do kupna Veno.
Czyli jeszcze raz powtórzmy, jeśli ktoś chciałby kupić akcję, żeby wziąć udział w tym walnym zgromadzeniu, to musi to zrobić najpóźniej 17 sierpnia.
Czy ktoś nas słucha w poniedziałek, to następnego dnia już... Bardzo. Tak,
i natomiast sama rejestracja to jest pierwszy dzień po record date, czyli do 23 sierpnia włącznie, do poniedziałku, można rejestrować się na to walne zgromadzenie. Ja przypominam Państwu, rejestrujemy się telefonicznie, składamy dyspozycję w domu maklerskim, dyspozycję wystawienia imiennego zaświadczenia do udziału w walnym zgromadzeniu. Tak? Teraz nie mamy obowiązku odbierania oryginału tego imiennego zaświadczenia. Możemy pojechać na to walne bez dokumentu papierowego.
Bo on powinien być przekazany tam przez
Krajowy Depozyt. Cała procedura jest elektroniczna, przez Krajowy Depozyt spółka i tak otrzyma informację. Mówi się czasami, ja sam to podkreślam, że w sytuacjach spornych warto to mieć.
To jest to, co Paweł kiedyś podjąłeś ten temat, jak wchodziła zmiana ta prawa, to my się zastanawialiśmy. A co będzie, jak przyjeżdżamy na to walne i nie ma nas na liście akcjonariuszy, to co wtedy?
No wiesz co, i teraz to ciekawa sytuacja jest, bo
my jeździmy na te walne, jak wygląda praktyka?
Praktyka wygląda, ani razu mi się nie zdarzyło, żeby mnie nie było na liście osób uprawnionych.
Mhm.
Powiem Ci więcej, nawet gdyby mnie nie było na tej liście osób uprawnionych, a miałbym przy sobie imienne zaświadczenie,
to by nic nie dało?
To powiem szczerze, że gdyby ktoś się uparł, to wciąż mógłby mnie nie dopuścić.
A przepraszam, jak wyglądają te listy? To jest jakaś opieczętowana lista z Krajowego Depozytu, tak? Sześć pieczątek, że nasza ciężka odpieczątek.
Znaczy, to jest lista jakoś tam przekazywana pomiędzy Krajowym Depozytem a spółką w jakiś sposób bezpieczny, według ustalonych reguł. Oczywiście ona jest w wersji elektronicznej, to przychodzi.
No właśnie, chodzi mi o to, że to nie przychodzi.
Elektronicznej.
Czy to nie jest opieczętowane, tak, zalakowanej kopercie?
Na tym etapie nie wiem, jak to wygląda. Ja zawsze na walnym zgromadzeniu widzę już listę przygotowaną przez spółkę w postaci tabeli, czyli już przepisaną tak naprawdę.
I ona jest i tam nigdy nie było z tym problemów, tak?
Tak, dokładnie.
Nie, to znaczy, że mechanizm działa dobrze.
Tak, tak, do tej pory nie miałem problemu. Także spokojnie, jeśli ktoś nie ma możliwości, żeby odebrać taką listę, można, drodzy Państwo, przepraszam, nie listę, tylko imienne zaświadczenie, to można spokojnie założyć, że...
Że się tam jest.
Że się tam jest, można nie odbierać tego dokumentu, więc tak naprawdę wszystko można zrobić mailem.
A jechałeś kiedyś na walne...
Telefonem.
Jechałeś kiedyś, no nie wiem, mając takie jeszcze, brałeś dodatkowe zaświadczenie, czy zawsze jeździsz bez?
Na pierwsze pojechałem, mając inne zaświadczenie.
Tak, na wszelki wielki tak, wypadek.
Na każde kolejne już byłem bez i nie mam tego zaświadczenia. Mm-hmm. Do tej pory się nie zdarzyło, żebym miał jakiekolwiek problemy.
No, jak mechanizm działa prawidłowo, to fajnie.
Działa, on się sprawdza, funkcjonuje.
Dobra, podsumujmy, co my chcemy tam
tak,
na
tym
walnym.
To na tym walnym jeszcze będzie głosowana Rada Nadzorcza. To też jest pytanie do akcjonariuszy mniejszościowych, czy chcieliby mieć swojego przedstawiciela w Radzie Nadzorczej Veno, na przykład w osobie któregoś z pracowników stowarzyszenia.
Myślę, taka możliwość jest. Patrzę, że tam największy akcjonariusz ma ten bloomerang pre-IPO, że nie mają 6-7%
tak.
I tam nikogo więcej na tym walnym nie ma.
Tak.
I jak ktoś przyjeżdża i ma siłę głosu 1%, no to jest już bardzo znaczącym akcjonariuszem.
No w porównaniu do tego, co będzie zarejestrowane na walnym, to rzeczywiście, chociaż
nie ma wciąż siły przebicia.
Ale wiesz, co jest ciekawe jeszcze, Michale? Ciekawe jest to, że ja wczoraj wieczorem podwiesiłem notatkę na naszej stronie internetowej, że deklarujemy, że będziemy na tym walnym. Dzisiaj ukazał się artykuł w parkiecie na temat Veno. Dzisiaj to jest w czwartek. Tak? Dzisiaj mamy czwartek.
12. Czwartek. Tak, 12. Przypominamy do wszystkich osób, które nas oglądały w poniedziałek.
Przyszedłem dzisiaj do pracy, odpaliłem komputer i zobaczyłem, że mam 6 nowych maili z wyrazem
deklaracją, że
Veno w tytule. Nie czytałem tych maili jeszcze, bo byłem bardzo zajęty od samego rana i nie zdążyłem jeszcze tego zrobić, ale zrobię to zaraz po naszym nagraniu i jestem bardzo ciekaw, co właśnie w tych mailach jest. Ja taką informację na stronie internetowej podwieszę. Jeśli nowi akcjonariusze będą się zgłaszali i deklarowali udzielenie pełnomocnictwa, to oczywiście będziemy o tym na bieżąco informować.
Nie wiem, czy widziałeś, że akcjonariusze Veno wyprodukowali sami bloga, tak? Veno Watch.
Ale to nie do końca akcjonariusze.
Nie?
Veno Watch to jest blog stworzony przez...
Parkiet pisze. Niepokój akcjonariuszy Veno o kondycję spółki sięgnął zenitu z chwilą uruchomienia w maju tego roku bloga Veno Watch.
Ale to nie...
Autorzy zarzucają zarządowi... Aha, nie, no to rozumiem. To
ale to nie akcjonariusze napisali. Mm-hmm. To znaczy być może oni są akcjonariuszami, ale nic mi na ten temat nie wiadomo. Nie nazywałbym ich akcjonariuszami, te osoby. Wracając jeszcze do Veno, przypomnę może, że nie wracając do Veno, bo cały czas jesteśmy przy Veno, ale wracając do meritum, przypomnę, że ja już zapytałem pana prezesa Kujicha, czy on jako prezes poparłby taką kandydaturę przedstawiciela akcjonariuszy mniejszościowych do Rady Nadzorczej. Powiedział, że to jest ciekawy pomysł, że porozmawia na ten temat z akcjonariuszami. Więc
z jakimi akcjonariuszami? Z Bloomerang, pre-IPO?
Chyba nie. To automatycznie implikuje, że są pewni akcjonariusze, z którymi on ma kontakt, którzy mogą mieć dużo do powiedzenia na tym walnym zgromadzeniu, ale którzy nie są ujawnieni.
A kiedy będziemy znali listę akcjonariuszy?
Na 3 dni przed walnym zgromadzeniem.
Aha, no to niedobrze.
Zarejestrowane.
No bo to ciekawy jestem, tak? Czy tam, no to co mówiłeś, tak? Że pan prezes chce się porozumieć z akcjonariuszami innymi niż... Tak, Bloomerang pre-IPO.
Powiedział, użył sformułowania, że zapyta akcjonariuszy.
No,
może miał na myśli Bloomerang pre-IPO, nie wiem. To też będziemy wyjaśniali na walnym zgromadzeniu. I on do tej pory jakby nie odpowiedział na moje pytanie już ostatecznie, tak? Czy jest za taką inicjatywą, czy on ją popiera, czy nie. To jest kolejna rzecz. Natomiast od strony merytorycznej ja bym jeszcze chciał zwrócić na 2 rzeczy, które będą ciekawe na tym walnym zgromadzeniu. Po pierwsze, Veno ma akcję Carbon Invest.
Mm-hmm. To jest z tej spółki, do której ma być wprowadzany ta
część. Carbon finansowa, tak? Dostanie swoje własne akcje, przejmując tą część finansową od Veno.
To będzie tak przez taki schodek, że Veno jest właścicielem tego Carbon, a Carbon będzie właścicielem części Veno.
Znaczy nie.
No, tej części finansowej.
Będzie interesujące to, że Carbon nabędzie swoje własne akcje, przejmując część finansową od Veno. No pośrednio, ale będzie akcjonariuszem samego siebie.
Tak.
Teraz przepisy o nabywaniu akcji własnych, powiedziałbym, są generalnie dość jednoznaczne. Nie odpowiem ci w tej chwili, czy nie powiem w tej chwili ostatecznie, czy to tak można, czy nie można, ale mam pewne wątpliwości i warto się nad tym zastanowić, czy to jest wszystko OK od strony kodeksu spółek.
Czy to tak wolno, tak?
I nad tym się będziemy zastanawiać. Druga rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, to jest coś takiego, że akcjonariusze Veno mają dostać akcję Carbon Invest, tak?
Mhm.
Po wniesieniu aportem tych akcji, czyli tej części finansowej, mają dostać akcję Carbon Invest.
To jest niepubliczne.
Tak? To jest publiczne.
Jest?
No jest, tylko na rynku Uniconnect.
Aha, przepraszam, tak jest.
Czyli co jest ciekawe? Ciekawe jest to, że oni otrzymają akcje, nie wiem jeszcze na jakiej zasadzie, tak? Czy to każdy akcjonariusz, czy będą jakoś wskazywani, czy po prostu każdy z nich dostanie część. To trzeba się jakby też będziemy na bieżąco ustalać. Jestem ciekaw, co na walnym zgromadzeniu się na ten temat dowiem. Natomiast co jest interesujące? Mamy tutaj do czynienia z tak zwanym wydzieleniem części przedsiębiorstwa.
Tak.
No, ale to wydzieleniem niezorganizowanej części.
Jest to niezorganizowane. Sam powiedziałeś, że będą dzielić na część, nie wiem, produkcyjną, tak mówiąc, i część finansową.
To zostanie wydzielone. Moim zdaniem nie spełnia definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Bo to, że spółka, to, że ty masz same obligacje, tak, to, że spółka ma jakieś obligacje, akcje, są aktywa finansowe, które ona posiada, ale nie można tego nazwać zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa.
Czy co, że tam nie ma sekretarki, prezesa osobnego, że który tam zarządza, że to nie jest fundusz
zorganizowana część przedsiębiorstwa to jest na przykład podział instytucji finansowej, która ma jednocześnie część bankową i część maklerską.
Nie, to ja wiem, tak? Co znaczy.
Masz dwa zakłady produkujące meble.
No wiem, jeden szuflady, drugi dam kredensę, tak?
I każdy z nich stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa.
A teraz, wiem, że to jest wydzielenie...
To jest wydzielenie tylko majątku. To, tak majątku, jakby, to jest dokładnie na takiej samej zasadzie, jakbyś wydzielał na przykład nieruchomość. Nieruchomość nie może być zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa.
No,
to jest tylko forma majątku.
Że tam się nic nie dzieje, to tak. Faktycznie.
Dokładnie.
A to ciekawe. A to wolno, tak?
Wolno, ale co jest ciekawe, jeśli akcjonariusze Veno otrzymają podczas tej zamiany akcje Carbon Invest, to moment zamiany zrodzi obowiązek podatkowy.
Dla tych akcjonariuszy?
Dla akcjonariuszy, którzy nabędą nowe akcje Carbon Invest.
Czy oni ich nie nabędą? Ich jakby
W potocznym rozumieniu oni je dostaną. Mm-hmm. No ale jakby oni je de facto nabędą. W zamian za coś innego. Tak?
No wiesz co, tutaj trochę tak już z inżynierii finansowej zaczynamy.
Nie, ja zmierzam do tego, że jeśli masz podział spółki z wydzieleniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa i jesteś akcjonariuszem spółki dzielonej i otrzymujesz akcje tej drugiej spółki, do której aktywa są wnoszone i podkreślam cały czas, mamy do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, to tego typu operacja nie rodzi momentu obowiązku podatkowego. A w przypadku, wydzielenie niezorganizowanej części przedsiębiorstwa...
Niesienie aportem czegoś jest, to może ty jest opodatkowane,
tego
tak?
Tego typu podział i otrzymanie akcji Carbon Invest jest tak naprawdę, rodzi obowiązek podatkowy, czyli jest opodatkowane.
A kto to będzie rozstrzygał?
Ale co masz na myśli, kto to będzie rozstrzygał?
Czy to jest zorganizowana, czy niezorganizowana część przedsiębiorstwa?
Wiesz co, pewnie wszyscy potroszę.
Urząd Skarbowy jakiś?
Wszyscy się będą nad tym zastanawiali. No moim zdaniem nie jest to zorganizowana część przedsiębiorstwa.
Ale to Urząd Skarbowy będzie jakiś, no tak, bo to Urząd Skarbowy gdzieś tam decyduje, czy jest, trzeba zapłacić od czegoś podatek, czy nie.
Urząd Skarbowy ostatecznie musi o tym zdecydować. Zobacz, teraz wartość nominalna akcji Carbon Invest jest 5 groszy. Mhm. Jak ktoś kupował papiery Veno po 2-3 grosze i ma powiedzmy koszt 3 grosze, tak, to przy zamianie takich akcji ma obowiązek podatkowy od prowadzenia podatku od zysku dwugroszowego. Czyli 5 groszy wartość nominalna nowych akcji, 3 grosze wartość nabycia akcji Veno na rynku.
To jest 2 grosze. Pytanie, czy będzie zamiana 1:1?
Nie wiadomo, to też zależy od parametrów tej emisji, tak? Od modelu, który zostanie przyjęty przy tym jakby wydzieleniu tej części finansowej z Veno. Mhm. Jest bardzo dużo pytań. Z projektów uchwał nic tam nie wynika. Jest tylko podana jedna podstawa prawna, która mówi o tym, że można wydzielić część spółki, tak? I nic więcej. Tutaj brakuje nam informacji. Nie wiemy, jak to zostanie przeprowadzone, zorganizowane. Jestem bardzo ciekaw. I dlatego to walne będzie bardzo interesujące.
Dobra, powiem, strasznie, żeśmy już chyba może skomplikowali. Ostateczna tutaj odezwa do akcjonariuszy Veno, to jeżeli macie te akcje Veno i tam zapomnieliście już o nich, to przypomnijcie sobie i przyślijcie tam pełnomocnictwa na to walne. Zarejestrujcie się.
Trzeba się mobilizować.
To jest jakby tutaj podstawą. Dobrze, to będziemy na dzisiaj kończyli. Jeszcze kilka ogłoszeń. Zaglądajcie Państwo regularnie na stronę profesjonalnyinwestor.org.pl. Tam już za chwilę, mam nadzieję, ogłosimy jakieś pierwsze zręby programu konferencji Profesjonalny Inwestor 26-28 listopada. No i przypomnijmy, że nasz podcast jest od zeszłego tygodnia na stronie echarynku.pl, na zupełnie osobnej stronie, tak żeby nie trzeba było przez naszą stronę się przekopywać. No i jak ktoś chciałby coś do nas napisać miłego bądź nie, to podcast@scjp.pl. To wszystko na dzisiaj. Nazywam się Michał Masłowski. Do usłyszenia za tydzień.
Dziękujemy bardzo. Do widzenia.